Cykl poświęcony dogmatom katolickim Drogi proste. Odcinek 26. Liturgia doświadczeniem łaski.
Witajcie. Drugi odcinek z serii o łasce. Czyli łaska i liturgia. Chciałbym powiedzieć, w jaki sposób liturgia daje nam doświadczenie łaski. Pamiętacie zatem czego? Nie impetu, nie rzeczy, nie robienia czegoś za nas, ale daje nam tak naprawdę doświadczenie wdzięku Boga. Piękna Boga, które nas inspiruje do życia. Mam nadzieję, kochani, że każdy z was chociaż raz w życiu był w takiej liturgii, która go podniosła, niejako uskrzydliła. Dobrze mnie rozumiecie, to nie chodzi o to, że była miła uczuciowo, ale że było w niej to coś więcej, że było w niej jakieś piękno. I to nie tylko piękno estetyczne, że ładnie ubrany ołtarz, że piękne kwiaty. To wszystko jest super ważne. Ale że było w niej coś, co dawało ci doświadczenie odpuszczenia grzechów, jak w spowiedzi. Doświadczenie bycia nakarmionym. I to przez tak prosty znak, w tak prostym znaku, jak chleb i wino. Doświadczenie bycia wysłuchanym i doświadczenie tego, że ktoś uznał cię za wartościowego, żeby do ciebie przemówić. Oto Słowo Boże, jak słyszymy w liturgii. Mówić o liturgii i o łasce, to jest mówić o liturgii i o pięknie. No liturgia jest po to, żeby była piękna. Liturgia musi być piękna i to też moja wielka prośba do wszystkich, którzy są odpowiedzialni za liturgię, a jest ktoś z was, kto nie byłby odpowiedzialny. Wiadomo, możecie powiedzieć, księża są bardziej odpowiedzialni za liturgię. Macie rację, ale wy też jesteście odpowiedzialni za liturgię. Jak na nią przyjdziecie z dobrym nastawieniem, z przekonaniem i z wiarą w to, że Bóg jest łaskawy, miłosierny, że odpuszcza grzechy. Jak będzie w was pragnienie spotkania z Bogiem, to właśnie będziecie ją upiększali od wnętrza. Nie przez to tylko i wyłącznie, że będziecie pięknie śpiewali, chociaż to też jest ważne. Mój pan organista w parafii, w której pracuję, cały czas mówi, jak dzisiaj ludziom się nie chce śpiewać. Proszę was, śpiewajcie. I śpiewajcie pięknie, i śpiewajcie mądrze. To jest właśnie wasze upięknienie liturgii. Ona jest dziełem nas wszystkich i to jej piękno, które ostatecznie pochodzi od Boga i które my możemy przyćmić. Tak przysypać tymi naszymi oczekiwaniami, naszym przedrozumieniem, takim właśnie upupieniem tej liturgii, o czym już mówiłem w naszej własnej wizji świata. I wtedy to piękno, które od Pana Boga płynie, które jest przemienianiem nas na pięknych, ubogacaniem nas, dawaniem, podarowywaniem sensu naszemu życiu. Ono wtedy jest przysypane. Wystarczy celebrować liturgię tylko dlatego, żeby się nie nudzić, tak? Żeby celebrować człowieka. I wtedy to piękno już jest niewidzialne. Ale z drugiej strony, jeśli Bóg dla każdego z nas, dla tego, kto odprawia, dla tego, kto uczestniczy, jest w samym centrum, to wtedy także na wierzch wychodzi Jego piękno i wychodzi piękno człowieka. Właśnie wydarza się piękno. Piękna celebracja dla księży. Piękne uczestnictwo dla chrześcijan świeckich, ochrzczonych. Liturgia i piękno. Łaska jako piękno. Właśnie łaski można doświadczyć jako piękna w liturgii. I tu muszę wam powiedzieć, że tak, macie rację, dzisiaj jest taki renesans, dużo ludzi studiuje liturgie wschodnie, bo one są pod tym względem bardziej bogate. Nasza liturgia ma takie bardzo, liturgia zachodnia ma bardzo subtelne piękno. Ona jest trochę tak uboga w środkach wyrazu. Jakby ją porównać właśnie z tą prawosławną, jak coś, co nazwałbym taką japońską kulturą oszczędności gestów i słów. Jest bardzo mało gestów, ale gesty są bardzo znaczące. Jak ruch pisania tych znaków chińskich czy japońskich, to jest cała technika, ale także cała sztuka. Nic na szybko. Parzenie herbaty. Nic na szybko, w odpowiedniej temperaturze, oszczędnie, bez słów, nie raz cały dzbanuszek, tylko po jednym łyczku. I ta nasza liturgia zachodnia rzeczywiście nie patuje bardzo uczuciami, ale konia z rzędem, każdemu, kto ją pokocha, każdemu, kto włoży w nią serce, każdemu, kto na nią przyjdzie nie po to, żeby być zabawionym widzem, uraczonym i dotkniętym w swojej własnej zmysłowości i w swoich własnych oczekiwaniach, każdemu, kto się dla niej ogołoci, to ten ogień wewnętrzny, który odkryje w liturgii, ach, tysiąc lat go nie wyziębi. W tej skromnej szacie, praktycznie codziennie taka sama, nie musi być śpiewana, jest jakieś piękno, piękno rytmu, piękno powtarzalności, piękno głębi, piękno najzwyczajniejszych znaków, jak chleb, wino, oliwa, sól, woda, dźwięk, najczęściej taki monoteniczny, ten na przykład. Ja muszę wam powiedzieć, że nie lubię tych wszystkich karionów, które wybijają jakieś na dzwonach melodie. Najbardziej porusza mnie taki prosty dźwięk dzwonu. Bim, 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 bum, bum. To jest kazanie o zmartwychwstaniu w całej prostocie właśnie. W całej prostocie. W tej prostocie, w tym ubóstwie, niczym jak w Betlejem. Jezus położony na ziemi. Tak go malowali przynajmniej w średniowieczu zachodni malarze. Jest jakieś nieziemskie piękno. To nie jest piękno, które potrzebuje, rozumiecie, makijażu. To nie jest piękno, które potrzebuje jakiegoś przebierania się. Piękno gestów skromnych, niewymyślanych. Piękno powtarzalności tych gestów. Ale trzeba być ubogim, pokornym i prostym, żeby dostrzec to piękno. Bardzo bym was chciał do takiego właśnie doświadczenia, do takiej walki o liturgię, do takiego mądrego uczestnictwa w liturgii, które nie jest tylko oczekiwaniem, żeby ktoś mi coś zrobił, ktoś powiedział tak, jak powinien powiedzieć, tylko jakby liturgia, w którą ja wkładam całe moje uczestniczące serce. To, co odkryjecie, będzie fascynujące. Chociaż zwykłe. I jednocześnie niezwykłe. Liturgia jest piękna także dlatego, że pozwala nam w sposób zmysłowy doświadczyć łaski. Bóg bardzo chce, żebyśmy doświadczali łaski zmysłowo. Bóg uczynił nas bytami cielesnymi, materialnymi, także po to, żeby wyrazić to, co w nim jest duchowe, na sposób cielesny w nas. Pan chce, żeby ta jego przychylność, życzliwość, przymierze, więź, zlitowanie, jego sympatia do każdego z nas mogła być doświadczana zmysłowo, namacalnie. To jest przede wszystkim łaska uczestnictwa. Nie idę na łączkę. Idę tu, do mojego kościoła, do mojej parafii, żeby zobaczyć innych, żeby zobaczyć ołtarz. To nie ja jestem centrum tego świata. Centrum tego świata jest między Bogiem i mną. On tam jest obecny i wiara mi mówi, on tam jest. Dlatego wiara mi moja też mówi, ja tam chcę być. To prawda, wiara mi mówi, że on jest w drzewie, w kamyku, w szumie potoku, ale moja wiara mi mówi, wiara Kościoła, wiara świętych, że jednak ta jego obecność tu na ołtarzu jest dużo większa niż w powiewie wiatru, niż w samotnej wycieczce w góry, niż w pływaniu po jeziorze. On tu jest najbardziej i dlatego ja tu chcę być. Obecność jako łaska, jego obecność dla mnie jako łaska, moja obecność dla niego tam, gdzie on na mnie czeka, gdzie chce mi się objawić. Pozwólmy Bogu objawiać się nam tam, gdzie chce. Pozwólmy Mu obdarowywać się życzliwością i sympatią tam, gdzie On chce. Czy Bóg może być wolny w relacji do nas? Czy może czegoś od nas chcieć? Chciałbym bardzo podkreślić, że ta obecność na liturgii jest już pewnym doświadczeniem zmysłowym. Czasami brakuje powietrza, czasami nie ma gdzie usiąść. Czasami jest nudniej, czasami jest mniej nudno. Nieważne. Łaska obecności. Jestem tutaj. Łaska widzenia. Z tą łaską obecności wiąże się to, że Bóg objawia się w bardzo prostych gestach i ja to mogę zobaczyć. Mogę to zobaczyć. Podniesioną hostię, gest wyciągniętych rąk, malowidło, które jest na ścianie kościoła, łaska widzenia, oczy jako brama, przez którą wsącza się we mnie, wchodzi we mnie ta świadomość bliskości Boga. Łaska słuchania. Bóg mówi, ja słucham, ale i ja odpowiadam. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie, ciało Chrystusa. Amen. Tak jest, to prawda, wierzę w to. To jest właśnie to amen. Jeszcze raz tu powtórzę to, co już mówiłem. Słuchajmy formuł sakramentalnych. Nie odmawiajmy wtedy swoich modlitw. Pozwalajmy, żeby Bóg wchodził w nasze oczy i w nasze uszy. Te słowa są ważne, te gesty są ważne. I to są wszystko obrazy łaski, obrazy czułości, jaką Bóg ma ku nam. W końcu łaska dotyku. Większość z was, którzy słuchacie, doświadczacie łaski dotyku intymnie. Wtedy, kiedy pieścicie, myjecie, karmicie chociażby wasze dzieciaki. Wtedy, kiedy intymnie i blisko jesteście w małżeństwie. To jest łaska dotyku. Wiecie, co to znaczy, jak człowiek się boi, jak czuje się samotny? Dotknięcie. Łaska dotyku wtedy, kiedy człowiek odchodzi i trzymasz go za dłoni. I ta łaska dotyku dla niego jest wtedy jak otwarcie drogi, jak wskazanie drogi do Boga. Nie jest zatrzymaniem, ale jest prowadzeniem. I teraz wyobraźcie sobie, ja jako ksiądz doświadczam także takiej intymności wtedy, kiedy trzymam ciało Jezusa w moich rękach. Wtedy, kiedy je spożywam. Ty też je spożywasz. Masz je na swoim ręku. Masz je w sobie, na swoim języku. Czujesz je. Jeszcze w sakramencie, jeszcze pod osłoną znaku. Jeszcze nie tak, jak kiedyś będziesz z Nim zjednoczony. Ale to jest już prawdziwe zjednoczenie. Bardzo intymny gest namaszczenia chorych. Ktoś cierpi fizycznie, duchowo. Ktoś odchodzi. Ktoś przeżywa jakąś trudną sytuację. Ten olej. Cudownie pachnący, który sprawia, że dotykasz ciała drugiego człowieka bardzo delikatnie, nie chropowatą dłonią, ale namaszczoną dłonią, lekko, delikatnie. Olejek namaszczenia, nie? To tak jak namaszczamy z troski o ciało, Bóg, który troszczy się o ciało człowieka, dotyka go olejem radości. Coś niesamowitego. Jak my możemy, słuchajcie, jak my możemy przechodzić obok tych znaków łaski? Obojętnie. Nie bądźmy obojętni w liturgii na te znaki bliskości Boga, znaki Jego czułości, czyli znaki Jego łaski, Jego bliskości. No i w ogóle trzeba powiedzieć, że cała liturgia jest znakiem właśnie tejże bliskości. Jest darem Boga dla nas. Łaska to jest także dar. Oglądałem ostatnio po raz pierwszy ten film Milczenie o misjach jezuickich w Japonii. Znowu temat Japonii się pojawia. Chrześcijaństwo prześladowane, przyjeżdża dwóch księży jezuitów z Europy, muszą się chować przed wszystkimi, nikt nie może się dowiedzieć, że oni są w wiosce. I słuchajcie, najpiękniejsze w tym filmie, bo ten film też wzbudził wiele kontrowersji, tam się pojawiło pytanie, czy ten ksiądz ma się wyprzeć Jezusa, jak go złapali, żeby ocalić życie tych biednych ludzi, którzy całym sercem i umysłem wierzyli w Jezusa. No więc to budziło jakby największą kontrowersję, natomiast w tym filmie jest coś genialniejszego. Jak będziecie mieli możliwość, obejrzyjcie ten film, Milczenie, tak? Popatrzcie na biedę tych ludzi. Popatrzcie na całą ich japońskość, czyli właśnie na ten taki szlachetny sposób bycia w stosunku do drugiego. Popatrzcie na ich lęk, popatrzcie na ich odwagę, popatrzcie na ich brudne ręce. Popatrzcie na to, że nie mają nic. I popatrzcie na ich twarzy, jak oni chociażby przychodzą do tych księży, ludzie z Nowej Wioski, którzy ich nie znają. Ci księże się chowają, a oni krzyczą z zewnątrz tego domku, w którym się ukrywają ci księża w ziemiance. Proszę księży, otwórzcie, my nie jesteśmy tutaj podstępnie, my pragniemy Eucharystii, my chcemy liturgii. Jezu, to, co jest na twarzach tych ludzi, to jest właśnie doświadczenie łaski. Pragnienie daru. To jest świadomość tego, jak wielką łaską jest Eucharystia dla nich. Męczennicy starożytni z Abitene, pociągnięci przed sąd, mówią do prokuratora rzymskiego: my nie jesteśmy w stanie żyć bez niedzieli. My nie jesteśmy w stanie żyć bez Eucharystii. Dlatego wolimy, żebyście nam odebrali życie, niż żebyśmy stracili Eucharystię. Ludzie, gdzie my jesteśmy w porównaniu z tymi ludźmi? Co się z nami stało? Przecież oni tego nie robili z lęku. Lęk schowałby ich w domu. Lęk kazałby im się wyprzeć Jezusa. Oni to robili z narażeniem życia. I nie robili tego, bo są głupi. Robili to, bo doświadczyli w ciele Jezusa, w Eucharystii, w sakramentach czegoś, czego świat dać nie może. Czego doświadczyli? Że właśnie tu, w spotkaniu z Jezusem, coś nowego się wydarzyło w ich życiu, że została im wyświadczona łaska, że odkryli sekret życia, piękną wdzięk Boga, który ich pociągnął i uczynił ich życie z ziemianki, z gliny, życie glinianego garnka, czymś fascynującym. Niech nam Bóg da łaskę, żebyśmy to zrozumieli. I niech nas pociągnie, żebyśmy umieli to przeżyć do końca w naszym życiu. Być może, że nadchodzą czasy, już one są, w których musimy świadczyć o Jezusie. Być może będziemy musieli świadczyć jeszcze więcej, jeszcze dalej, jeszcze bardziej radykalnie. Ale dlatego już dzisiaj, jak ci Japończycy, szukajmy łaski Bożej, tęsknijmy za nią, bądźmy odważni w jej poszukiwaniu. Tym bardziej, że jest na wyciągnięcie ręki.